Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył, uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Tyś sługą moim, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I rzekł mi: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże.
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Po całej ziemi
ich głos się rozchodzi.
Uczynię was rybakami ludzi.
Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Jezusem. A gdy on poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, jak z ojcem swym naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, młodzieży uniwersytecka, dzisiaj mamy bardzo frapujący temat. Sami żeście wybrali z waszymi duszpasterzami, mianowicie zakochanie. Jutro będzie o przyjaźni, pojutrze o tej najbardziej niezwykłej miłości, mianowicie małżeńskiej, a potem jeszcze online możliwe długie dyskusje, a dzisiaj zakochanie. Otóż przed chwilą żeśmy słyszeli, jak Pan Jezus wywarł wrażenie, mówiąc po ludzku z uśmiechem, na Piotrze, na jego bracie Andrzeju, dzisiejszym patronie, potem na Janie i Jakubie, że natychmiast zostawili wszystko i poszli za nim. Otóż, mówiąc z uśmiechem, w zakochaniu się dzieje coś podobnego. Jak rąbnie kogoś zakochanie, takie wielkie, nie jakieś tam podkochiwanie się, ale takie potężne, można wszystko i wszystkich zostawić, czasami nawet Boga i nawet samego siebie i własne dotychczasowe marzenia, pragnienia, plany i pójść za kimś, no i może być dramat zamiast radości, ale po kolei. Otóż jak się zaczyna nasze życie? Nieraz ktoś tam mi mówi, proszę księdza, jakaś dziewczyna, jestem zaskoczona kompletnie moim chłopakiem, może już narzeczonym, czy może mężem, nie daj Boże w tym kontekście, no bo ja go znałam od przedszkola, od początku, no i takie niemiłe zaskoczenie w narzeczeństwie, czy może już po ślubie. Ja się wtedy tylko uśmiecham, no nie z sytuacji nieraz dramatycznej, tylko z tego powiedzenia, znałam go od urodzenia. Tak jakby się życie zaczynało od urodzenia. Przecież życie się zaczyna od poczęcia. A kto z nas zna siebie czy drugą osobę od poczęcia? Otóż tą niezwykłością człowieka jest to, że właśnie nasze życie zaczyna się od poczęcia, nie od urodzin. W Chinach liczą od poczęcia, jakoś tam zaokrąglają, bo nie da się co do dnia czy godziny ustalić poczęcia, ale mniej więcej liczą w każdym razie o 9 miesięcy dłużej niż od urodzenia życie człowieka i mają rację. Życie zaczyna się od poczęcia. Radość życia zaczyna się od miłości, ale samo życie zaczyna się od poczęcia. I co się dzieje z nami po poczęciu, kiedy zaczynamy już istnieć w mamusi naszej? Otóż na początku, przez te mniej więcej 9 miesięcy pierwszych naszego życia, dzielimy los naszej mamy. To, co ona je, to i my spożywamy, dostarcza nam razem z krwią pokarm. To, czym ona oddycha, my oddychamy. Jeśli zatrutym powietrzem, czy pali papierosy, my się zatruwamy, my palimy papierosy w jej łonie. Jeśli sięga po alkohol, my się upijamy, bo dla niej lampka wina to dla nas jest upicie w proporcjach. Jeżeli ona przeżywa radość, to my przeżywamy radość jeszcze większą, bo jesteśmy młodsi, a jak młodsi, to wrażliwsi. A jeżeli ona jest zaniepokojona, bo na przykład nasz tata, jej mąż, czy nie mąż, ale nasz tata i mężczyzna, z którym nas poczęła, jeśli zamiast kochać, krzywdzi, czy odchodzi, no, i nasza mama cierpi, to my cierpimy jeszcze bardziej w niej, no bo jesteśmy, powtórzę, wrażliwsi. To nie przypadek, że niektóre dzieci się rodzą pogodne, radosne, twardo śpiące, z apetytem, chętnie jedzące, wtulające się, a inne się rodzą znerwicowane, mówiąc po dorosłemu, niespokojne, drgające, bez apetytu, nadwrażliwe na każdy, nawet tam najdrobniejszy dźwięk. Bo to jest efekt w tym drugim przypadku, że coś z ich mamą w tym przypadku działo się przez okres ciąży, coś niedobrego. Z jej winy, bez jej winy, z winy męża czy innego mężczyzny, z którym nas poczęła, z winy jeszcze może innych ludzi, ale coś się z nią działo złego i teraz ja, dzieciątko, rodzę się z tymi obciążeniami. Więc te pierwsze 9 miesięcy naszego rozwoju, ten okres prenatalny, to jest okres najważniejszy dla naszego rozwoju. Oczywiście nie jesteśmy skazani na sukces, jeżeli te 9 miesięcy było przez mamę przeżytych radośnie, to nie znaczy, że my nie jesteśmy w stanie sobie pokomplikować życia. Jesteśmy niestety w stanie, jak syn marnotrawny, ale ani nie znaczy, że jeżeli z kolei jesteśmy poranieni, bo mama była raniona i my razem z nią, to już musimy przegrać życie. Nie. Możemy stać się wielkimi świętymi, bardzo kochać i być kochanymi, tylko że będzie nam trudniej. Będzie nam trudniej, nie z naszej winy. I teraz co się dzieje, dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żebyście wracali do przeszłości, jeszcze raz uspokajam tych, którzy coś tam wiedzą o tych 9 miesiącach mamusi ciąży, że na przykład może się sama zwierzała, czy babcia powiedziała. Jeśli coś wiecie, że w czasie waszego pobytu w mamusi brzuszku coś z mamą, z jej czy bez jej winy działo się bolesnego, to nie znaczy, że macie przegrać życie, nie. Tylko że musicie być jeszcze bardziej zaangażowani w wygranie życia, o tym do końca rekolekcji będzie dużo. A z kolei, jeżeli wiecie, że było bardzo radośnie mamusi, tatusiowi, kiedyście byli we wnętrzu mamusi, to nie bądźcie już tacy pewni siebie, że wygracie życie. Trzeba zapracować na to. Wszystko, co w tych rekolekcjach będzie, będzie w tym pomagało. A więc, ale dlaczego mówię, żebyście my właśnie rozumieli i siebie, i innych ludzi i nie mówili sobie, ja znam tego człowieka od urodzenia, to wiem wszystko. Nie, najważniejszego okresu nie znasz. Musiałbyś poznać mamę i jej przeżycia przez 9 miesięcy ciąży twojego, powiedzmy, obecnego narzeczonego. To byś mogła powiedzieć więcej, że go znasz. I teraz, ale dlaczego to mówię głównie? Dlatego, żebyś, droga, zwłaszcza dziewczyno, wiedziała, jak ważne będą miesiące ciąży twojego przyszłego dziecka, twoich przyszłych dzieci. I żebyś wiedziała, jak ważne jest wybranie sobie na przyszłego męża, o tym w środę więcej, kogoś, kto nie tylko będzie ciebie cieszył, ale kto będzie się cieszył waszymi przyszłymi dziećmi, i kto będzie ciebie tak wspierał, także w okresie ciąży, że i tobie będzie radośnie, i dzieciom w tobie się rozwijającym. Ale to do tego będziemy jeszcze wracać, zwłaszcza w środę. I teraz, co się dzieje po mniej więcej 9 miesiącach naszego pobytu w mamusi brzuszku? Otóż dorośli nazywają to porodem. A co to jest od strony niemowlęcia? Bo patrzymy naszymi oczami naszą historię. Otóż dla nas, noworodków, poród to jest wyrzucenie dziecka z domku na bruk, znaczy nie na bruk, na łóżeczko zwykle, ale z uśmiechem, wyrzucenie dziecka z domku. Mama to wypuszcza nas niechętnie, bo by, jeśli kocha bardzo, to by tam nas chciała dalej mieć przy sobie, tak dosłownie, ale musi nas wypuścić, takie są prawa natury. Poza tym nasza główka staje się coraz większa i może mieć problemy z przejściem przez drzwi ciasne, więc mama musi nas wypuścić i idzie zwykle za nami, jak bardzo kocha. Ona opuszcza siebie razem z nami i idzie za nami i żyje odtąd dla nas, ale to już inna historia. W każdym razie od strony niemowlęcia patrząc, jest to doświadczenie śmierci. Dlaczego? Dlatego, że w czasie porodu jest to, co będzie, kiedy będziemy doświadczali drugiej śmierci, bo pierwsza śmierć to jest w czasie porodu. Mianowicie, co się dzieje z noworodkiem w czasie porodu? Po pierwsze, straszliwy ból, bo przechodzenie przez te wąskie drzwiczki jest dla noworodka tak wrażliwego na wszystko, także na ból. To jest, dla mamy jest potężnym, jest ogromnym bólem, a co dopiero dla niemowlęcia, niesłychanie bardziej wrażliwego niż mama i nieodpornego na ból. Więc po pierwsze, straszliwy ból, zwykle większy niż wtedy, kiedy będziemy umierać po raz drugi, uwzględniając pierwszy poród jako pierwsze doświadczenie śmierci, bo tak to wygląda z perspektywy noworodka, więc potworny ból. Po drugie, dusimy się, bo musimy się uczyć teraz oddychać płucami, wybuchają pęcherzyki płucne, otwierają się, jest jakby zamach terrorystyczny od strony niemowlęcia patrząc, dusimy się. I po trzecie, jest szok termiczny. Bo w mamusi wnętrzu, tam gdzieśmy byli, było 37,5 mniej więcej, chyba nawet dokładnie, jeśli mama zdrowa, a tutaj, kiedy się rodzimy i jest nawet lato, czy dobrze ogrzewany szpital, to nie ma 37,5, jest dużo mniej zwykle, przynajmniej kilka stopni mniej, więc dla dziecka jest szok termiczny i może grozić wyziębnięcie śmiertelne. A więc potworny ból, duszenie się i ziębnięcie ciała. Dokładnie to samo będzie, kiedy będę drugi raz umierał, patrząc teraz z mojej perspektywy, no i z waszej też, też będzie podobnie, też będzie mnie coś prawdopodobnie boleć, też będę miał problemy z oddychaniem i też będę stygł. Tylko, że już wtedy będę pamiętał. To jest to samo raz jeszcze, co przy porodzie. To jest narodzenie na wtedy trzecią już stronę życia. Otóż pierwsza strona życia to jest w mamusi brzuszku. No i to wystarczy na mniej więcej 9 miesięcy. Potem się świat robi za mały. Potem rodzimy się na drugą stronę życia, na ten świat poza mamusi brzuszkiem, no miliardy razy większy. Żeby mniej więcej 100 razy przedłużyć życie, bo z 9 miesięcy w ciąży do 900 miesięcy mniej więcej, czyli 82 lat z tej strony życia, to trzeba miliardy razy powiększyć świat. I ja już widzę, to się wam zwierzam, że ten świat miliardy większy niż mamusi brzuszek i tak już jest dla mnie za mały. Już jestem gotowy na przejście na trzecią stronę życia, którą nazywamy wiecznością, daj Boże niebem, która jest już niewyobrażalnie wielka i fascynująca, taka, że będzie się chciało nam żyć całą wieczność. Ale to jest na inne rekolekcje. I teraz co się dzieje po narodzinach naszych, które się nam wydawały, tylko nie pamiętamy tego, wydawały się nam śmiercią z wymienionych powodów. Ból, duszności, ziębnięcie. Otóż okazuje się, doświadczamy tego po strasznym krzyku, przerażeniu, noworodek w procesie rodzenia przeżywa agonię, no śmierć z agonalnymi tymi okolicznościami, może bardziej, zwykle większy ból, większe duszności i wtedy panika już przeżywana przez ciało dziecka odruchowo i to ziemnięcie, zwykle nawet w czasie tej drugiej śmierci, kiedy będę przechodził do wieczności, nie musi być aż tak boleśnie, aż tak agonalnie. Może być śmierć w miarę spokojna, ta druga, to przechodzenie na trzecią stronę życia. I co się dzieje po porodzie? No mama przytula, karmi, jeśli jest wszystko normalnie. No w większości z nas tak było. Mama przytulała, w szóstej godzinie po porodzie się pchamy do piersi, zaczynamy odruchowo się karmić mamusi mleczkiem. Nikt nam nie robi wykładów, umiemy to odruchowo. No i zaczynamy doświadczać powoli wyciszenia i przekonujemy się jeszcze na razie nieświadomie, ale już nasze ciało się wycisza, że da się przeżyć. Że po tym szoku, po tej agonii rodzenia się, która się wydaje agonią umierania, jednak da się przeżyć w tym nowym świecie, dziwnym, hałaśliwym, zimnym, jakimś niespokojnym, ze zmianą świateł, ze zmianą temperatury. W mamusi wnętrzu było cały czas miło, ciemnawo, ciepławo, takie idealne warunki do snu i do rozwoju, ale widzi ten noworodek jeszcze nieświadomie, ale już czuje całym ciałem, że da się przeżyć. I co się dzieje, kiedy zaczynamy przeżywać po porodzie? Zaczynamy się związywać najpierw z mamą, potem też z tatą. Na razie jeszcze nie rozróżniamy w pierwszych tygodniach twarzy rodziców. Nie mamy pojęcia, że to rodzice i ani twarzy nie rozpoznajemy, za słaby wzrok i za słaba pamięć. Natomiast poznajemy mamę, potem tatę po zapachu i po dźwięku, po głosie. Więc dobrze, jak nam coś tam mruczą, chociaż nie rozumiemy, ale dobrze, jak z nami rozmawiają, najlepiej po cichu, delikatnie, jak nas przytulają, jak i wtedy nas wyciszają. Więc tożsamość tych, przy których się czujemy coraz bezpieczniej, jest najpierw przez powonienie, przez zapach i przez dźwięk. Potem mając 2-3-4 miesiące zaczynamy rozróżniać twarze, już widzimy, to jest ta twarz, przy której jestem spokojny. Nie tylko zapach się zgadza, głos, ale i twarz. Najpierw mamy, potem taty, no potem tam innych bliskich. I kiedy mamy 5, 6, 8, 10 miesięcy i roczek i tak dalej, zaczynamy się zakochiwać w rodzicach. To jest pierwsze zakochanie. Nie to, o którym za chwilę powiemy bardzo szczegółowo, a po mszy jeszcze bardziej. Tylko pierwsze zakochanie to jest nasze w naszych rodzicach. To jest pierwsze zakochanie. Mianowicie im bardziej się rozwijam, rosnę w miesiącach, potem latach, tym bardziej się zakochuję w mamie i tacie. Jeśli jest mama i tata obok, jeśli jest normalna rodzina i normalny rozwój i normalni rodzice, to się w obydwojgu zakochuję. No, no oczywiście bardziej w mamie i najpierw w mamie, ale tata jak jest normalny, kochający, czuły, to szybko zyskuje też moje serce i czuję się przy tacie niemal tak bezpiecznie jak przy mamie. Chociaż no, odróżniam tatę od mamy już jako noworodek, bo mama ma i zadaszenie, i kuchnię blisko. Tata nie ma ani zadaszenia, ani kuchni. No ale może mieć miłość podobną niemal do mamusiowej miłości. I mając 2, 3, 4 lata już jesteśmy ogromnie zakochani w rodzicach. Ogromnie. To widać na przykład, jak mama idzie na spacer z synkiem i już wiele razy widziałem taką scenę, czy podobną. Synek sobie biegnie, taki powiedzmy 3-letni, upada na krawędź krawężnika, rozwala sobie kolanko, potworny ból, bo kolanko to strasznie wrażliwe u każdego, co dopiero takiego dzieciątka. Wrzeszczy to dziecko niesłychanie, no wyje z bólu. Mama podbiega, bierze w ramiona, całuje syneczka w kolanko i synek się uśmiecha. Harry Potter to jest zero. To jest dopiero magia. Dlaczego mama ma taką władzę nad synkiem? Bo synek jest w mamusi zakochany. Otóż dlaczego dzieci się zakochują w rodzicach, aż tak, że rodzice są całym światem? Jak rodzic się uśmiechnie, to dziecko jest w niebo wzięte, jak rodzic krzywo spojrzy, to dziecku się żyć odechciewa. Dlaczego jest tak zakochany, że rodzice mają aż taką władzę i są tak atrakcyjni, tak ważni emocjonalnie? Po to, żeby dziecko się mogło czuć bezpieczne i żeby tym mocniej się karmiło miłością rodziców. No bo jeśli przyjdzie sąsiad, czy nawet ktoś tam krewny, ale z kim powiedzmy 2-letnie dziecko nie jest aż tak związane emocjonalnie i ten ktoś jest miły, życzliwy, chce wziąć w ramiona, przytulić, no to dziecko nie czuje się takie bezpieczne i szczęśliwe. Biegnie do mamy, taty. No bo właśnie dzięki zakochaniu w mamie, tacie potrafimy się karmić z radością ich obecnością, ich czułością, ich pogłaskaniem, ich dobrym słowem, ich obecnością obok. Mogą nas chronić przed burzą, sąsiadem, z nami i tak dalej. Więc dzięki temu zakochaniu w rodzicach bardziej się karmimy ich istnieniem, obecnością, miłością, czułością. Więc po to Bóg nam maleńkim dzieciom zsyła łaskę zakochania w rodzicach. Oczywiście, jeżeli rodzice są w kryzysie, to się na nas mści, bo jeżeli rodzic, na przykład tata w kryzysie i dręczy, jest przemocowcem, to dziecko związane z rodzicem tak emocjonalnie jeszcze bardziej cierpi, jeszcze bardziej. No bo jeżeli ten, w kim jestem zakochany, rodzic, okazuje mi czułość, to mnie to umacnia niesłychanie. Żaden obcy mi tak nie może mnie tak umocnić. Choćby pokazał większą czułość, nie ma znaczenia, nie jestem zakochany w tym obcym. Ale z kolei jak rodzic jest w kryzysie i gnębi, oj, to może śmiertelnie mnie zagnębić, no bo to jest najważniejsza osoba w moim życiu. I jeżeli ta osoba, do której jestem tak najbardziej przywiązany, zamiast wspierać mnie gnębi, no to się żyć dziecku odechciewa. No, większość z nas, daj Boże, miała w miarę normalnych rodziców, czy wręcz dobrych, no to wtedy dzieciństwo jest przeżywane z radością, bo nawet jak rodzeństwo, ktoś w przedszkolu, ktoś w szkole, w młodszych klasach zrani, biegnie się do mamy, taty, przytulają, wsłuchują się, pocieszają i wszystko się z porządku. I teraz, czy nasze zakochanie w rodzicach trwa wiecznie? No nie. Stopniowo stajemy się coraz bardziej niezależni emocjonalnie, bo finansowo to tam jesteśmy do śmierci zależni, ale emocjonalnie się stopniowo uniezależniamy. I mając tam 12, 14, 16 lat, czasami 20, to różnie bywa, ale mniej więcej w nastoletniości stajemy się na tyle już niezależni emocjonalnie od rodziców, że możemy być wiele godzin w szkole bez rodziców. W przedszkolu byłoby to niemożliwe. Z trudem jesteśmy na początku godzinę, dwie płacząc, potem tam te kilka godzin też jakoś tam cierpiąc, co chwilę nam się tęsknota rodzi. A potem na tyle stajemy się coraz bardziej niezależni emocjonalnie, że możemy być niemal cały dzień w szkole, że potem w wakacje możemy, czy w zimowe ferie być nawet tydzień, dwa bez rodziców. za pierwszym wyjazdem może ból i tęsknota po nocach i łzy, ale potem i to się da przeżyć. No teraz w waszym wieku to możecie być na studiach poza domem nieraz miesiącami i wcale tam wam łezka tęsknoty się nie pojawi. Może tęsknota jest, jest miłość, ale nie ma takiej zależności, absolutnie nie ma takiej, jak była w dzieciństwie. Co więcej, można przejść od zakochania w rodzicach do buntu wobec rodziców, do ucieczki z domu, do walki z rodzicami, do wrogości wobec rodziców, albo wtedy, kiedy oni zamiast kochać was ranią, albo wtedy, kiedy oni kochają, a wy wchodzicie na drogę kryzysu i oni są dla was wyrzutem sumienia. No i wtedy, żeby zagłuszyć własne sumienie, chowacie się przed własnymi rodzicami i szukacie pretekstu, żeby ich zaatakować, jak Adam chował się przed Bogiem. Więc tu mogą być różne powody, ale fakt jest ewidentny, że kończy się zakochanie w rodzicach. Nie trwa wiecznie, trwa naście lat zwykle i w najpiękniejszym przypadku przechodzi w miłość do rodziców. Oni nas od początku kochali, my byliśmy w nich na początku zakochani, a teraz wchodzimy we wzajemną miłość. Oni, daj Boże, dalej nas kochają i my odpowiadamy miłością na miłość. Już nie zakochaniem na miłość, ale miłością na miłość, to jest najpiękniejsze. Albo wchodzimy w niezależność taką, przynajmniej sporą emocjonalną, ale niestety nie w miłości do rodziców, z naszej czy bez naszej winy, czy z ich, bo ranią zamiast kochać, czy wchodzimy wręcz w walkę z rodzicami, w bunt wobec rodziców, w ucieczkę od rodziców, nawet formalną. Niektórzy mówią, nie chcę cię, mamo, tato, znać. Tu każdy przypadek trzeba indywidualnie wtedy rozstrzygać, kto tu bardziej zawinił, czy kto z jednej strony rzadko, ale może być z jednej strony wina, ale to już to nie tu rozstrzygamy, stwierdzamy fakty. Otóż i co się wtedy dzieje? Ja tylko jeszcze dodam, że niektórzy nie odkochują się w rodzicach, bo rodzice zamiast przyjąć dziecko, okazać wielką miłość przez lata, dać solidne wychowanie i puścić, to próbują dziecko zatrzymać, traktować jak swoją własność, jak emeryturę na starość, jak pielęgniarkę darmową na starość, czy pielęgniarza i córko, synu, zwłaszcza córko, nie wychodź za mąż, czy synu nie żeń się, bo jesteś powiedzmy najmłodszy, najmłodsza, zostań w domu, opiekuj się nami, myśmy tyle ci dali, to teraz oddaj nam tą naszą troskę. No i niektórzy dają się tak zmanipulować. Nie tylko córki, także znam mężczyzn, którzy mają 40-50 lat i beczą mi w rękaw, bo przegrali życie, bo się dali zniewolić najczęściej mamusi w tym przypadku. I co mamusia zobaczyła jakąś kandydatkę na synową, to tak odstraszała syna, że syn rzucał tą dziewczynę wbrew sercu i mamusia znowu wygrywała. No i mama i tak jest nieszczęśliwa i tak, bo syn nie może dać mamie szczęścia. Mąż może dać, ale nie syn. I mama sama może sobie dać, jak jest mądra i kochająca, ale nie syn czy córka. No ale to dopiero wtedy odkrywają tacy zniewoleni emocjonalnie mamusią, tatusiem, kiedy już jest za późno na normalne życie, normalne małżeństwo. Ale to już inna historia, ale warto wiedzieć. Powinniście się odkochać od rodziców. Idealnie jest, kiedy mając naście lat, a już najpóźniej w waszym wieku, stajecie się emocjonalnie niezależni, kochacie rodziców mądrze, dojrzale, także już wychowując rodziców, kiedy tego potrzebują, nie dając się szantażować, szanując nawet jak oni siebie nie szanują, ale czasami kochając z dużej odległości. Im bardziej was kochają, są dojrzalsi, tym możecie z bliższej odległości kochać, a jeżeli widzicie, że wtrącają się w wasze życie w sposób, zamiast pomagać, wspierać, to chcą wami rządzić i was sobie podporządkować, to kochajcie z bardzo dużej odległości. A to jest inna historia na inne rekolekcje. Natomiast w środę wieczorem online możemy do tego wrócić w pytaniach. I teraz, co się dzieje, kiedyśmy się już odkochali w rodzicach? Daj Boże odkochali, bo inaczej będzie kalectwo. I kiedy, daj Boże, teraz już dojrzale kochamy rodziców, ale już nie jesteśmy zakochani. Otóż wtedy się pojawia to klasyczne zakochanie, o którym myślimy, że jest jedyne, no bo nie uwzględniamy tego pierwszego, naszego zakochania w rodzicach. I na czym polega to drugie zakochanie, a pierwsze w naszej takiej powszechnej świadomości, to klasyczne, o którym piszą książki, filmy się kręci, piosenki się śpiewa, i które dla większości ludzi jest jedynym zakochaniem, powtarzam, bo nie uwzględniamy tego pierwszego jako dzieci w rodzicach zakochania. Otóż jest to drugie, a w świadomości większości pierwsze i jedyne zakochanie, jest to powtórka z rozrywki, to znaczy powtórka z dzieciństwa, mówiąc uśmiechem, przeżycie jeszcze raz tego samego, co w dzieciństwie wobec rodziców. Jeszcze raz to samo, od nowa, tylko co się zmienia? Mój wiek, już nie jestem małym dzidziusiem, tylko kawał Schwarzeneggera czy Schwarzeneggerki, zmienia się mój wiek i zmienia się adresat uczuć. To już nie jest mama, tata, to nie jest rodzic, w którym jestem niesamowicie zakochany, tylko to jest ktoś do tej pory obcy, ktoś spoza rodziny, dla dziewczyny chłopak, dla chłopaka dziewczyna, więc ktoś obcy, kto się przestaje być już obcym, a staje się dla mnie emocjonalnie najważniejszym, nawet ważniejszym od Boga, ode mnie samego, od rodziców. Bo to drugie zakochanie, a patrząc od strony tej klasycznej, no to jedyne, o którym myślimy, że zakochanie w powszechnym odczuciu jest jeszcze silniejsze niż zakochanie dzieciątka w rodzicach. Dlaczego? Bo oddajemy tej drugiej osobie, jeśli wchodzimy w takie potężne zakochanie, oddajemy całkowicie władzę nad nami, jak dzidziuś oddaje władzę nad sobą emocjonalną rodzicom. Tylko że to, że dzidziuś oddaje całkowicie władzę nad rodzicom, nad sobą, to jest nieuniknione i normalne. No, dzidziuś nie ma innej możliwości. Ale jeżeli mam 18, 20, 30 czy czasami 60 lat, bo ktoś tam powoli się zakochuje, jestem już kawał chłopaka czy kawał dziewczyny, nieraz na emeryturze prawie, i teraz, będąc takim dużym, teraz daję komuś taką władzę pełną, całkowitą nad sobą. No to przecież jest jeszcze większe zakochanie niż moje, kiedy byłem dzidziusiem ślepo zakochanym w rodzicach. A więc powtórka z tego, co było w dzieciństwie, tylko jeszcze mocniejsze. Więc ja, który myślę zwykle, że mając teraz powiedzmy 20 parę lat, patrząc z waszej perspektywy, już jestem wreszcie niezależny, wpadam w skrajną zależność, którą nazywamy pięknie zakochaniem. Od strony zakochanego jest to skrajne uzależnienie emocjonalne od drugiej osoby. Ale zwykle na to tak nie patrzymy. I teraz po mszy świętej w konferencji będą inne szczegóły, ale teraz tylko popatrzmy na jeden aspekt, a reszta będzie już po mszy w konferencji. Mianowicie, jakie są fazy, czy są jakieś typowe fazy przeżywania zakochania? Są. Odkryłem to już parę ładnych lat temu, że zakochanie przebiega podobnie jak różaniec. Wiem, co mówię, jak różaniec. Są podobne tajemnice. Najpierw są tajemnice w zakochaniu radosne, potem są tajemnice światła, prawie idą w parze, potem są tajemnice bolesne, a koniec to może być trochę inny niż w różańcu, ale o tym to już po mszy. Więc tylko te trzy tajemnice przyjrzyjmy i potem druga część mszy, że tak powiem, i potem konferencja z najciekawszymi wątkami. Mianowicie pierwsza faza to są tajemnice w zakochaniu radosne. Kiedy on zakocha się w niej, ona w nim, a najlepiej wzajemnie, to jest niesłychana radość. Ona jest jeszcze niespokojna, ta radość, to jest takie bardziej podniecenie emocjonalne, ale subiektywnie się to wydaje szczytem radości. Jak ona jest obok, to mogę nie jeść, mogę nie spać, mogą mnie koledzy pobić, mogą rodzice o mnie zapomnieć, mogą mnie ze studiów wyrzucić, mogę być umierający, nie ma znaczenia, byle ona była obok i cały świat jest w porządku. I z jej strony to samo, byle on był obok, to sobie ze wszystkim poradzę. Więc niesłychana radość, buzia się uśmiecha od ucha do ucha, nawet dookoła głowy, nawet jak wszystko inne się rozwala, nie ma znaczenia. On jest obok czy ona i wtedy wszystko jest na swoim miejscu, więc niesłychana radość. Po drugie są tajemnice w zakochaniu światła, tak jak w różańcu. Mianowicie, kiedy się ktoś zakocha tak potężnie, to się oczy świecą, cała buzia promienieje i nawet mamy lasery w oczach. Nieraz mi ktoś tam mówi, proszę księdza, idziemy tam powiedzmy z grupą młodzieży, po ciemku już, widzi ksiądz tam tą grupkę młodzieży 500 metrów przed nami? I mówię, widzę. To ta 11 od prawej to moja dziewczyna. Ja tam nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile tam może być osób, nawet w przybliżeniu. A on dokładnie 11 od prawej, a było powiedzmy 50 osób. To jest moja dziewczyna. Albo jak ona pójdzie do kościoła w niedzielę, on nie pójdzie, bo uważa się za ateistę, no bo coś nabroił i się chowa przed Bogiem, no ale o tym o tym nie kojarzy tego tak razem. W każdym razie jest, krąży wokół kościoła, a ona jest w kościele, on czeka i ona wychodzi, on mówi, dlaczego tam stałaś przy tym moim koledze w kościele? Wiesz, że jestem zazdrosny. Ona mówi, a fajnie, że byłeś w kościele, jednak wszedłeś. Nie, nie wszedłem. To już ci ktoś zdołał wygadać, że stałam przy tamtym chłopaku. Nie, nikt mi nic nie mówił. Jak to, nie byłeś w kościele, nikt ci nic nie mówi, to skąd wiesz, że stałam przy tamtym chłopaku? Widziałem. Jak, przez mury kościoła? Nie wiem, ale widziałem. I widział przez mury kościoła. A jak ona z kolei jemu zajrzy w telefon, nawet wyłączony, to będzie wiedziała, do kogo wysłał SMS-a, zwłaszcza jeśli do dziewczyny jakieś wysłał. Nie wiem, jak to robi. Intuicja, laser. Mówię to z uśmiechem, ale coś w tym jest, więc zakochany, a już zwłaszcza zakochany, to wie więcej niż wszystko o tym drugim. I chce wiedzieć, przede wszystkim chce wiedzieć. To jutro przy przyjaźni pokażemy wtedy różnicę między zakochaniem a przyjaźnią. W każdym razie wszystko nam się świeci w nas i mamy laserowe oczy i laserową intuicję, zwłaszcza w prześwietlaniu tej drugiej osoby. Chcemy wiedzieć, co myśli, z kim rozmawia, co się dzieje z tą osobą, kiedy nie jesteśmy razem. No, cały czas jesteśmy skupieni na tej osobie i cały czas chcemy ją prześwietlać, a ona nas. Jeśli to jest wzajemne zakochanie. I potem się pojawiają tajemnice bolesne. Po radosnych i światła pojawiają się tajemnice bolesne, jak w różańcu. Ktoś powie, a, czyli teraz ksiądz Marek będzie mówił o nieszczęśliwym zakochaniu. Nie, mówię o każdym zakochaniu. Każde zakochanie musi prowadzić do tajemnic bolesnych. Nieuchronnie. Dlaczego? No bo to jest tak skrajna zależność emocjonalna drugiej osoby, że najpierw jest radość, a potem jest płacenie ceny za tą radość. Bo to jest radość nie, która płynie z miłości, o tym będzie jutro i pojutrze, tylko właśnie z zakochania, ze zniewolenia emocjonalnego, mówiąc tak twardo. Jest za to cena. Jaka cena? Dlaczego zaczynam? I musi być ból w zakochaniu i tajemnice bolesne. Przynajmniej z trzech powodów, ale pierwszy najważniejszy. Zazdrość. Nieuchronna w zakochaniu. W miłości jest tęsknota, kiedy nie ma ciebie obok. Ale z tęsknoty nikogo nie zabiję. Natomiast zazdrości mogę, zdarza się. Wiem, to skrajne przypadki, ale są. Że ktoś z zazdrości, no częściej chłopak, dziewczyny, potrafi zabić. A już dręczyć, to już jest dosyć częste. To i w obie strony. Więc potworna zazdrość. Niewyobrażalna. Im bardziej się zakocham w tobie, tym bardziej się najpierw cieszę tobą i wszystko we mnie świeci, a potem tym bardziej cierpię, bo jestem strasznie zazdrosny, no bo jesteś dla mnie całym światem emocjonalnym. Tak jak dzidziuś jest zazdrosny rodziców, jakbym zakochany w rodzicach, przyszli obcy, to tak się zachowywałem, żeby sobie poszli jak najszybciej. Po prostu się stawałem okropny, żeby zniechęcić tych gości, pokazać im, że są niepożądani tutaj w domu, bo ja chciałem mieć rodziców tylko dla siebie. Tak samo jak braciszek się próbował pchać do mamy, taty, to ponieważ byłem starszy, silniejszy, spychałem go natychmiast, to tylko rodzice są tylko dla mnie. To samo jest z tym drugim zakochaniem. Chcę tą osobę mieć tylko dla siebie. Dziewczyna chce mieć chłopaka tylko dla siebie, tego on ją. Najlepiej ten zakochany chciałby schować tą drugą osobę do kieszeni i schować przed całym światem, a nie da się. Więc cierpimy z powodu zazdrości. Po drugie z lęku, że ta osoba, w której się zakochałem, może mnie opuścić, może się odkocha, może gdzieś wyjedzie, może umrze, może ktoś mi ją odbije, patrząc przez drugiego chłopaka. A więc dzień i noc zaczyna się martwienie, czy jak to się ułoży, czy czasem z kimś się nie zadaje ta druga osoba. Dziewczyny nieraz chodzą do wróżek, czytają horoskopy, kocha, nie kocha, zostanie, nie zostanie. Nieraz mnie ktoś pyta, tutaj uśmiech, księże Marku, czy wiara w horoskopy, zabobony to jest grzech? Nie, bo żeby zgrzeszyć, to trzeba być mądrym, trzeba myśleć. Natomiast ktoś, kto wierzy w horoskopy, w zabobony, jest tak bezmyślny, przepraszam za twardość, że może sobie krzywdę zrobić, ale nie ma grzechu. Bo za mało używania rozumu. Kto używa rozumu, to wie, że mój los i moja przyszłość nie zależy od gwiazd, od horoskopów, od wróżek, od układu tam jakichś linii papilarnych, tylko zależy ode mnie. Od tego, czy kocham i czy się wiąże z kimś, kto kocha i czy dobrze weryfikuje. Od niczego innego mój los nie zależy. Ale to tak na marginesie. W każdym razie lęk, że mnie opuści ta osoba, no i dokuczają mi ze środowiska, kiedy widzą, że jestem zakochany. A wtedy mogą mnie strasznie zranić. To się dzieje nie tylko wśród studentów, ale w każdej fazie zakochania. W jednej z rodzin moich przyjaciół, o których napisałem powieść Pamiętnik Perełki, wtedy Konradek miał 7 lat, a jego siostrzyczka, ta tytułowa Perełka z tej powieści, ale faktyczne osoby, miała 11 lat, 4 lata starsza. No i któregoś dnia ich odwiedzam i 7-letni Konradek mówi: wujku, bo tak mówi na mnie wujku, i dalej mówią: wujku, spytaj się Marysi, kto to jest ten Krzysio? Marysia, przypominam, 11 lat wtedy, to było jej pierwsze zakochanie w Krzysiu. Marysia, czerwona jak burak, zaczęła beczeć, no jak niemowlę, i krzyczeć na Konradka: miałeś nie mówić wujkowi o Krzysiu. No i pobiegła tam na schody do swojego pokoju na pierwsze piętro, kompletnie szlochając strasznie. Ale za pół godziny wróciła, uśmiechnięta, przecierpiała i doszła do siebie, wiedziałem, co będzie. I mówi przy Konradku, Konradek, no, taki zadowolony, bo sam był ze mną i cieszył, lubił mnie i dalej lubi, więc pozbył się konkurencji. Mógł grać w szachy ze mną, tak jak Warcaby grał, ale liczyły się figury zbite w jakichkolwiek zasadach z jego strony, nieważne. W każdym razie zadowolony, że pozbył się siostrzyczki, rywalki. Ona przychodzi i już wiedziałem, co będzie. Ona mówi: wujku, do mnie, spytaj się Krzysia, kto to jest ta Natalka? A Krzysio pod stół, przepraszam, nie Krzysio, tylko Konradek pod stół i beczy: miałeś nie mówić wujkowi o Natalce. No tylko tak z uśmiechem, konkretna scena, ale u nas dorosłych jest jeszcze gorzej, jeszcze bardziej cierpimy. Dzieci to wykrzyczą, odreagują, a w waszym wieku czy później to się można zadręczyć. Najważniejsze, co jest o zakochaniu, to będzie po mszy świętej. Na teraz niech wystarczy. Po mszy będzie o tym, czy zakochanie jest potrzebne, czy mamy władzę nad zakochaniem, co robić, żeby nie było zakochania, jak ono się może kończyć. Czasami tragicznie się kończy, jak wiemy, czasami chwalebnie. Dlaczego tak, a dlaczego tak? Czy zakochanie na przykład w kimś zamężnym, żonatym, czy w księdzu, czy jest grzechem, czy nie jest grzechem? I dlaczego, i co z tym robić, jeśli się ktoś zakocha w kimś, z kim nie ma szans na małżeństwo, i co robić, kiedy się zakocham w kimś, kto jest w kryzysie, zostać, nie zostać. O tym wszystkim po mszy świętej. Amen.